Jacques Schuster, główny komentator Die Welt, uważa, że stosunki między Polską a Niemcami zostały zerwane. Pisze także o przywoływaniu przez PiS IV Rzeszy. To nie jest pierwszy artykuł, w którym niemiecki komentator wypowiada się negatywnie o Polsce. Wcześniej pisał o tym, że Polacy biernie się przyglądali i nie pomagali Żydom podczas II wojny światowej i dlatego nie należą im się reparacje. Czy stosunki polsko-niemieckie rzeczywiście zostały zerwane? I co Niemcy chcą ugrać, prowadząc taką narrację w mediach? A w drugiej części programu porozmawiamy o sytuacji na froncie i słowach Zełenskiego o bliskich stosunkach z Polską. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj jest piątek, a ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, prezes, pastor.
I twój tata.
Tak, dokładnie.
Witam Was, drodzy widzowie. Wczoraj był pastor z córką i dzisiaj też, tak? Drugi.
Tak.
I znowu też z córką. To takie jakieś u nas debiuty. To jeszcze tylko czekamy.
To taka tradycja.
W niedzielę będzie pastor Radek Kopec z córką, ale na innym tym, na froncie muzycznym zapewne.
Ja przypominam Wam, że możecie brać udział w ankiecie, która jest na czacie naszego programu, a także na Twitterze i na Instagramie. Sonda pod tytułem, pytanie jest, czy PiS wprowadzi dobrą politykę niemiecką? I macie odpowiedzi tak, nie, nie mam zdania. Także zachęcamy do udziału w tej sondzie, później podamy wyniki. A ja chciałam się...
Czyli głosujemy na wynik starcia Polska-Niemcy po dzisiejszym programie.
Tak, dokładnie.
Żona mnie prosiła, żebym był delikatny, żeby tak przynajmniej, nie więcej niż 3-0, ale tak przynajmniej 2-0.
Dobrze.
Dobra.
Ja chciałam się odnieść właśnie do artykułu, który napisał Jacques Schuster w Die Welt i tutaj właśnie on porównywał stosunki polsko-niemieckie do małżeństwa, które się stało wzajemnym rozgoryczeniem życiowym, związkiem, w którym wewnętrzny spokój panował tylko przez kilka krótkich chwil, no i teraz to małżeństwo zostało zerwane. Co sądzisz o tej opinii? Czy rzeczywiście tak jest, że stosunki polsko-niemieckie zostały zerwane? I czy to było małżeństwo?
No właśnie porównywanie stosunków polsko-niemieckich do małżeństwa to niezbyt mi pasuje, ponieważ no ja uważam, że małżeństwo powinno być po pierwsze zawarte raz w życiu, po drugie powinno być na zawsze, a po trzecie powinno być szczęśliwe. No i teraz... Czy nasze stosunki z Niemcami były kiedykolwiek takie naprawdę szczęśliwe i czy chcielibyśmy, żeby być z nimi związani tak blisko, jak w małżeństwie na zawsze? No raczej nie. No, mamy takiego sąsiada, jakiego mamy. To Bóg daje narodom czasy i granice, w których zamieszkują. No i chcę, żeby go znalazły, tak? To jest ciekawe właśnie, można sprawdzić w Biblii, po co, czy jaki sens dał Bóg istnieniu narodów. No jesteśmy obok Niemców, tak? Mieliśmy z nimi niejednokrotnie kosę w przeszłości, ale też, jak wczoraj mówił pastor Paweł Hejcki w programie, mieliśmy momenty, szczególnie w XV-XVI wieku, dobrych wspólnych stosunków, dobrosąsiedzkie takie stosunki. No i też mogłyby takie być, no ale to nie znaczy, że musimy tak jak małżeństwo kochać się dozgonnie. No teraz jest tak, że rzeczywiście nie jest dobrze, ale to nie nasza wina.
Ale czy te stosunki zostały zerwane? No bo nie jest dobrze, ale czy zostały zerwane?
Nie zostały zerwane te stosunki. Także to jest przesadzone, myślę, określenie. Natomiast my mamy słuszne do Niemców pretensje. Polska ma słuszne do Niemców pretensje. Oczywiście to są niezałatwione kwestie reparacji czy odszkodowań po II wojnie światowej. To przecież Niemcy zniszczyły de facto Polskę. Sowieci, owszem, swoje dołożyli. To Sowieci później nas okupowali, ale zniszczenia Polski i rozpoczęcie wojny totalnej, no takiej wojny, którą teraz obserwujemy w Ukrainie, no to Niemcy właśnie, to Hitler zaproponował Polakom, właśnie taki powiedzmy niemiecki mir, czy niemiecki, to Lebensraum się nazywa, czy niemiecki pokój. Natomiast Niemcy nie rozliczyli się z tego. Twierdzą, że tam w roku 53 zrezygnowaliśmy z tych roszczeń, co oczywiście jest kpiną, ponieważ no, Polska wtedy była w okupacji sowieckiej, także no, de facto nie była krajem niepodległym. Poza tym zresztą Niemcy też były w okupacji. No to wiecie, no, okupant zdecydował, żeby jedno państwo, które okupuje, powiedziało drugiemu państwu, czyli NRD-owkowi, które okupuje, że nie ma między nimi żadnych tam roszczeń. To jest nieprawda, roszczenia są słuszne. Niemcy ostatnio, w zeszłym tygodniu, była oficjalna odpowiedź na polskie stanowisko, w końcu oficjalna odpowiedź rządu niemieckiego była taka, że absolutnie nie uznają żadnych roszczeń i nie zamierzają na ten temat w ogóle rozmawiać z Polską. Także przynajmniej to, ta jedna rzecz, to już jest podstawa do tego, żeby stwierdzić, że te stosunki nie są dobre, no ponieważ tak, no mamy przykład, ktoś wchodzi do twojego domu, zabija ci dziecko, gwałci ci żonę, wychodzi później mówi, nic się nie stało, żyjmy tak, jak gdyby nigdy nic, tak? Przez następne lata, czy w następnym pokoleniu. No to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest to, co Niemcy robią w Europie, tak? Przecież Europa, czy Unia Europejska, to jest projekt, który to jest projekt niemiecki, to jest projekt wykorzystania Europejczyków przez Niemców. To Niemcy zyskują na Unii Europejskiej. I to jasno mówią, no taka jest przecież ich doktryna, można powiedzieć, nikt się z tym nie kryje, że gospodarczo to Niemcy zyskują na Unii Europejskiej. I to Niemcy stworzyły, można powiedzieć, z Polski rezerwuar taniej siły roboczej oraz miejsce ekspansji dla swoich koncernów, firm, które no generalnie znakomicie się rozwinęły, zresztą dzięki pomocy amerykańskiej. To przecież plan Marshalla i później no, cały rozwój Niemiec Zachodnich to było dzięki pomocy alianckiej.
No ale tutaj Jacques Schuster też twierdzi, tutaj dużo jest zarzutów w stosunku do Polski i to nie jest pierwszy artykuł, który taki negatywny o Polsce on tutaj napisał, ponieważ już wcześniej pisał o tym, że Polacy się biernie przyglądali i nie pomagali w ogóle Żydom w trakcie II wojny światowej, bo biernie obserwowali, jak były...
Za to Niemcy pomagali Żydom.
No właśnie...
Niemcy się biernie nie przyglądali. Właśnie byłem w zeszłym tygodniu w Auschwitz, bo byłem w okolicy i wziąłem żonę, jedną z moich córek. Pojechaliśmy zobaczyć, jak to właśnie Niemcy się nie przyglądali Żydom, nie tylko polskim, bo tam są miejsca tak jakby dla uczczenia Żydów z całej Europy, również z Węgier, z Francji, z Włoch. Także no, na świeżo mam właśnie, jak to Niemcy się nie przyglądali i nie pomagali Żydom podczas II wojny światowej. To jest porażające doświadczenie.
Tutaj też wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapowiedział, że zaprosi tego właśnie autora artykułu do Polski na wycieczkę edukacyjną, aby mógł się właśnie dowiedzieć o tym, jak Polacy nie pomagali tutaj w nawiasie Żydom. Ale jeszcze właśnie tutaj Jacques Schuster mówi, że PiS potrzebuje obrazu odpychającego Niemca, by utrzymywać władzę. Czy się z tym zgadzasz?
No faktycznie jest tak, że PiS, jeden tak jakby z wektorów polityki zagranicznej PiSu, to jest takie granie na ostro z Niemcami, no nie? Kiedy był taki nasz program, chyba nie wiem, kilka miesięcy temu na temat reparacji, jeszcze kiedy PiS tak jakby dopiero po 7 latach rządzenia zaczął temat reparacji na poważnie, no to wtedy mówiliśmy, ja pamiętam, że mówiłem, że my powinniśmy od Niemców uzyskać reparacje, ale powinniśmy je uzyskać w ramach dobrosąsiedzkich stosunków. Nie na ostro, nie żeby zrobić wojnę z Niemcami, nie żeby ich poobrażać, tylko to trzeba zrobić na zasadzie zbudowania właśnie szerokiej koalicji czy organizacji międzynarodowych. To, co teraz PiS robi, to jest w dobrym kierunku, tak? Że poszedł, że tak jakby ten raport o reparacjach został wysłany do wielu krajów, do wielu agent międzynarodowych. Właśnie tak powinno być, żeby tak jakby nie... po prostu, żeby Niemców przekonać i pokazać im, słuchajcie, to co zrobiliście, to nie jest tak, że my was chcemy, wiecie, ograbić, puścić w skarpetkach, nam obedrzeć do cna, do zera. Nie, to jest temat, który należy załatwić może w dłuższej perspektywie czasowej, no bo kwota, której się domagamy, zresztą prawdopodobnie jest niedoszacowana, to jest 1,3 biliona euro, tak? To jest 6 bilionów złotych mniej więcej. To jest kwota, którą jeśli Niemcy by, sąd by im zasądził, że mają wypłacić powiedzmy naraz, no to by to państwo zbankrutowało, nie stać ich na to. Natomiast to jest kwota, którą można rozłożyć na przykład na pokolenie, tak? I w tym momencie trzeba tak do Niemców podejść, żeby oni zrozumieli, że po pierwsze to jest słuszne, czyli trzeba ich przekonać. Dowody historyczne, właśnie zapraszać takiego pana Jacques'a Schustera do Auschwitz, do Majdanka, pokazać mu, co Niemcy robili, tak? Tam jest wiele dokumentów, filmów, zdjęć, opisów. Także każdy Niemiec, właśnie ja miałem taką myśl, jak mówię, akurat na świeżo byłem. Właśnie jedna z myśli to była taka, że no w zasadzie każdy Niemiec powinien tutaj być. Każdy Niemiec powinien tu przyjechać. Jest tak, że na przykład Żydzi jeżdżą do Majdanka, też do Oświęcimia, prawda? Mają taki nie wiem, punkt wychowywania swojej młodzieży, że wysyłają, że każdy powiedzmy Żyd powinien zobaczyć, jak cierpiał jego naród. Myślę, że też powinien być taki punkt w Niemczech, że każdy Niemiec powinien przyjechać, zobaczyć, co jego dziadkowie w Polsce wyczynili, tak? I wtedy, jeżeli młodzi Niemcy, którzy będą wchodzili do rządu, do przemysłu i tak dalej, do gospodarki, będą mieli takie doświadczenia i będą przekonani, tak, rzeczywiście, my Niemcy zachowaliśmy się potwornie, tak? Jesteśmy spadkobiercami no bestii, po prostu takiego autorytarnego systemu, ale zobaczcie tak a propos, nie? To, co się dzisiaj dzieje w Rosji, to jest dokładna kopia tego, co Niemcy robili. Jak się patrzy na dzisiejszą Rosję, to tak, jakby się patrzyło na Niemcy lat 30., nie? O dygresję, ale generalnie, jeżeli byłoby takie podejście, że Niemcom nie tam, wiecie, pod karabinem ich, że jesteście zmuszeni nam zapłacić, tylko trzeba im pokazać właśnie w taki uczciwy, przyjazny sposób. No słuchajcie, taka jest historia, trzeba to załatwić. Jeżeli ma nie tylko być przyjaźń między nami, ale jeżeli w ogóle ma być sprawiedliwość, tak, oddana tym ofiarom, które zostały, no, które wy żeście, można powiedzieć, sprokurowali, tak, czy tym zniszczeniom, które żeście zrobili, no to trzeba to załatwić. I teraz siądźmy, dogadajmy się na spokojnie. Można to rzeczywiście stworzyć z tego jakiś, wiecie, program taki. Zobaczcie, Polska ma problem z kwestią emerytalną, tak? Polskie społeczeństwo się starzeje, wiadomo, że ZUS się nie utrzyma. Na przykład taki pomysł, tak? Załatwmy to w ten sposób, że fundusze, że nie polski rząd będzie dopłacał do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko Niemcy w ramach reparacji, ich by było stać na to, żeby przez najbliższe 20 lat czy 30 wpłacali kwotę kilkudziesięciu miliardów, to ich na to stać. Naprawdę ich na to stać. By było, nie? Byłyby tak jakby zasilali polski fundusz emerytalny. I w ten sposób właśnie, szczególnie ci starzy ludzie, którzy jeszcze albo sami, jak byli dziećmi, wycierpieli, albo powiedzmy ich rodzice wycierpieli, to jeszcze by teraz mieli tak jakby ulgę od dzisiejszych Niemców. Także no, można w ten sposób to załatwić, prawda? No i to powinno być załatwione. Jeśli tego nie załatwimy, to naprawdę będzie to jakąś taką kością niezgody pomiędzy naszymi narodami. Mimo iż ja na przykład znam kilku Niemców osobiście i są to fajni, serdeczni ludzie, mam z nimi dobre relacje, ale no, to nie zmienia mojej oceny, powiedzmy, tego, co Niemcy winny Polsce, tak?
Tutaj jeszcze o tych słowach pana Schustera się wypowiedzieli nawet niemieccy komentatorzy, którzy stwierdzili, że są one budowane na kłamliwych stereotypach, jeśli chodzi o te słowa dotyczące braku pomocy Polaków w 1943 roku.
No to dobrze. Nie, no w Niemczech też są ludzie, którzy i to właśnie w niektórych dziennikach, w niektórych redakcjach, niektóre redakcje nawet wypowiadały się pozytywnie o sprawie reparacji dla Polski. Także to jest coś, co powinni Niemcy załatwić. I właśnie Polacy powinni wydeptywać ścieżki do tych rozsądnych Niemców, którzy mają wpływ na swoje społeczeństwo, żeby właśnie, można powiedzieć, rękami Niemców uświadomić niemieckie społeczeństwo, co powinno być załatwione w naszych relacjach.
Ale mnie w ogóle zastanawia, kto płaci panu Schusterowi za taką narrację i co Niemcy chcą ubrać właśnie takim przekazem w mediach?
No może mu płaci kanclerz Scholz i lewica niemiecka, która rządzi, a może nawet dalej na wschodzie mu płacą. No, wiemy dobrze i to przecież są wielkie skandale, wybuchają praktycznie regularnie. Ostatnio w zeszłym miesiącu był skandal też, jak wiele agentury Rosja Putina ma w Niemczech posadowionych, że chyba najwięcej w Europie agentów Putina jest w Niemczech. to Niemcy są oplecione siecią rosyjskiej agentury, to Niemcy są, można powiedzieć, w rosyjskiej strefie wpływów i to Niemcy przecież no, próbowały stworzyć taki dwubiegunowy ład w Europie. Tutaj Niemcy, tutaj Rosja, dogadujemy się, my robimy, wy nam dajecie surowce, a my będziemy wam dawali to, co chcecie kupić za te surowce, a tutaj pomiędzy nami spacyfikujemy tę małą Europę Środkową, Mitteleuropa, która tutaj nam bryka, nie? Przecież to zawsze Niemcy z Rosjanami się dogadywali i to było śmiertelne zagrożenie, niebezpieczeństwo dla Polski.
Teraz też właśnie SPD się wypowiada, jeśli chodzi o rozmowy tutaj kanclerza Olafa Scholza z Władimirem Putinem, że są słuszne i potrzebne i tam, gdzie to jest możliwe, trzeba podejmować inicjatywy dyplomatyczne.
No to jest coś, co myślę, że znaczy generalnie ta wojna, myślę, że pozytywny efekt tej wojny to jest taki, że została obnażona hipokryzja Niemiec i to, że właśnie to jest kraj, który nie ma zasad, nie? Którego rząd nie ma zasad. To już nawet Francja, która przecież też ten Macron cały czas wydzwaniał do Putina, to już teraz Francja zaczęła rzeczywiście pomagać Ukrainie militarnie, nie? A Niemcy, zobaczcie, jak oni podchodzą. Oni dopiero jak są pod ścianą, nie? Sławetne te kamizelki kuloodporne czy hełmy, które wysyłali przez tam pierwsze miesięcy wojny, tam nie znali adresu, gdzieś tam, nie wiem, gdzie oni to, na Berdyczów wysłali. No w końcu gdzieś tam trafiło to do Ukrainy. Kiedy już wszyscy, kiedy Polacy wysłali czołgi, to wtedy niemieckie hełmy przyszły, nie? Dla czołgistów. Także no ich postawa, ich pomoc to jest po prostu żenująca, tak? Oni cały czas nie chcą zadrażnić Rosji. Przecież teraz jest sprawa leopardów. Już Finlandia, mamy dzisiejszą informację, że już Finlandia dołączyła, powiedzmy, oficjalnie do tej koalicji, którą Polska tworzy na razie. Finlandia, no Wielka Brytania to z innymi czołgami, z Challengerami, ale jeśli chodzi o danie leopardów, to wczoraj był też o tym w naszym programie, rozmawialiście. To jest świetny ruch. No i Niemcy teoretycznie muszą wydać zgodę. Ja jestem za tym, że jeżeli Niemcy nie wydadzą zgody, chociaż tak jak wczoraj mówił tutaj z tego miejsca Paweł Chojecki, myślę, że wydadzą zgodę, bo będą przymuszone właśnie tym, że stracą całkowicie, jeżeli nie wydadzą zgody, to po prostu stracą całkowicie mir i poważanie, które i tak spadło bardzo nisko, no ale wiadomo, no, Niemcy jeżeli chcą rządzić Europą, to muszą mieć szacunek u tych, którymi mają rządzić. Ale w tym momencie Niemcy straciły ten szacunek ze względu na swoją postawę w kontekście wojny w Ukrainie. Nie? Kanclerz Scholz, maksywy plastikowy kanclerz, to jest tragiczny polityk. To jest tragiczny polityk. No ale skąd jego nogi wyrastają? Nogi kanclerza Scholza wyrastają z pewnej części ciała byłego kanclerza Schrödera. Tak można to powiedzieć. Bo kanclerz Scholz jest uczniem i pupilkiem pana Schrödera. A pan Schröder? No gdzie siedzi pan Schröder? Pan Schröder o mało co nie stracił obywatelstwa być może za to, że tak nie chciał się z tej Rosji odkleić od tego stolca, który ma. Przecież pan Schröder to jest największy przyjaciel Putina w Niemczech. Niemiecki największy przyjaciel Putina, no bo Putin ma przyjaciół w każdym kraju, w każdym się znajdzie idiota albo zdrajca. Nawet w Stanach Zjednoczonych się zdarzają znani aktorzy niestety. Natomiast Schröder był największym, czy jest największym przyjacielem Putina, a Scholz jest jego uczniem, tak? No to realizuje dalej, można powiedzieć, to, czego się nauczył albo co ma zadane realizować. Czyli nie pomagał sam z siebie, pomoc była w ostatniej chwili już taka, wiecie, taka pod przymusem, można powiedzieć. No wiadomo, że plan, są nawet takie dokumenty, które mówią, że Niemcy być może wiedziały o tym, że będzie inwazja. To już teraz się mówi, że Chiny nie wiedziały, a Niemcy wiedziały. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Dla Niemiec. Jaki to PR dla nich jest czarny, no ale takie są być może fakty.
A jak sądzisz, jak Polska teraz powinna zareagować i czy w ogóle te reakcje, które aktualnie są, no nie jest ich dużo, czy są dobre, ponieważ tutaj no też mamy pytanie w sądzie, czy PiS prowadzi dobrą politykę w stosunku do Niemiec?
Jeśli chodzi powiedzmy o ostatnie Zależy, jak patrzy, w jakiej perspektywie czasowej. Bo na przykład, jeśli chodzi o kwestię reparacji, no to tak jak mówię, ja oceniam, że powinna ona być poruszona wcześniej i powinna być troszkę inaczej załatwiona. Że powinno to być jako taki szerszy projekt, zgromadzenie opinii światowej do ONZ-u i tak dalej, prawda? No 7 lat zmarnowali na to, tak? Można powiedzieć. Dlatego, żeśmy oceniali, że to jest taka akcja praktycznie wyborcza też. Chociaż robią to w miarę dobrze, ale że jest to związana z kampanią wyborczą. Natomiast jeśli chodzi o podejście do Niemiec, no teraz na przykład w kontekście Leopardów, czy wcześniej w kontekście Patriotów, tak? No to dobrze zrobił. To dobrze zrobił i tutaj trzeba PiS pochwalić, bo jest tego efekt. Efekt jest zagrania z Patriotami, czyli powiedzmy, no tak jakby wymuszenia, można powiedzieć, na Niemcach, żeby te Patrioty trafiły, zobaczcie, do Polski trafiły? Już ci żołnierze niemieccy są, już właśnie mają być w następnym tygodniu praktycznie na Lubelszczyźnie, ale też będą patrioty pewnie później do Ukrainy wysyłane, no nie? Zobaczymy. Także jak jest z patriotami, to jest jedno, ale drugie teraz jest kwestia leopardów, czyli tych kotków, leosiów, tak mówi się. Niemcy są pod ścianą, bo jeżeli nie wydadzą zgody, to wizerunkowo stracą, a może być, że i tak te kraje, które chcą wysłać, które zbierają tę koalicję, wyślą. Tutaj myślę, że decyzja zapadnie w następnym tygodniu, bo w następnym tygodniu jest kolejna runda spotkania donatorów wojskowych w Ramstein, w bazie amerykańskiej w Ramstein, właśnie w Niemczech. Tam są cyklicznie organizowane mniej więcej raz na miesiąc spotkania, takie, gdzie właśnie donatorzy, czyli ci, którzy pomagają Ukrainie, no decydują, tak? My damy to, takie są i takie potrzeby. Czasami te informacje, czy część informacji, co kto daje, są jawne, a część jest utajniona, bo niektóre kraje no, nie chcą mówić, co dają, a dają dużo. Później tę pomoc widać w Ukrainie, tak w postaci sprzętu konkretnego. Także ja się spodziewam, że podczas właśnie tej kolejnej rundy w Ramstein, która będzie w następnym tygodniu, zostanie powiedziane konkretnie, tak? Zebraliśmy, nie wiem, powiedzmy 60 leopardów, tak? Z czego Polska dała 10, Finlandia dała 10 i jeszcze kilka krajów może dać. Hiszpania chciała dać wcześniej, Niemcy zabronili, to teraz może da, tak? Grecja ma możliwość dać, bo ma też dosyć dużo w ogóle leopardów w Europie. Jest grubo ponad 1000, nie wiem, czy to tak nie jest, w granicach 1500. One są w różnych wersjach. Ta wersja, którą dajemy, no to jest najsłabsza wersja, to jest wersja 2A4. Bo generalnie to jest Leopard 2 i on ma wersję 2A4, 2A5, 2A6, 2A7, tak? No to 2A4 to jest ta, powiedzmy, jego pierwsza wersja. No to analitycy mówią, że on, to nie jest wiadomo, najbardziej nowoczesny czołg, no ale mimo wszystko jest to czołg już nowej generacji, jest to czołg natowski, tak? Czyli to byłby pierwszy, można powiedzieć, natowski czołg z prawdziwego zdarzenia, bo powiedzmy ten AMX 10 francuski, no to jest... To nie jest czołg, to jest taki pancerny wóz bojowy piechoty z działem, można powiedzieć, z armatą czołgową. Nie? Tutaj jest deklaracja, że, czy już jest decyzja, że jadą Bradleye. Co ciekawe, wczoraj generał Konaszenkow, to jest taki Goebbels radziecki, on tam właśnie, taki Goebbels, ale ten, wojskowy, nie? Bo Pieskow to jest Goebbels polityczny, a Konaszenkow to jest ich Goebbels wojskowy. No to generał Konaszenkow wczoraj poinformował, że armia rosyjska zniszczyła 4 wozy te bojowe, Bradley. Co ciekawe, jeszcze żaden nie dojechał na Ukrainę, ale oni już 4 zniszczyli. Teraz pytanie, gdzie zniszczyli? Może w Stanach Zjednoczonych zniszczyli.
A to bardzo ciekawe. Ja już mam...
Ale Heimarsów też zniszczyli, już chyba z 60.
Tak?
Tak, Konaszenkow, jak się liczy, to co on podaje, ile zniszczyli, to Heimarsów już zniszczyli ze 2 razy więcej niż Ukraina ma. Bradleye, widzisz, 4 zniszczyli wczoraj, gdzie jeszcze nie dotarły. I tak można wszystko sumować.
Chyba, że oni prowadzą jeszcze wojnę gdzieś indziej?
Wiesz, bo jest taki dowcip, nie? Nie wiem, czy słyszeliście, że... Zresztą Zełenski mówił ten dowcip nawet, że tam Rosjanie mówią, no prowadzimy wojnę z NATO, nie? No tam trwa już prawie rok, nie? Straciliśmy 100 tysięcy ludzi, straciliśmy 6 tysięcy sprzętów, z czego tam 3 tysiące czołgów, coś tam, czy 2 tysiące. No ale wiecie, no wojujemy z NATO, nie? A tam ten rozmówca się pyta, no a jakie są straty NATO? No NATO jeszcze nie dotarło.
Aha. Okej.
Okay. Tak to właśnie jest.
Ja mam już pierwsze pytania i komentarze od Was, nasi widzowie. Ja zachęcam Was oczywiście do komentowania i pisania pytań, to później tutaj w programie one zostaną przeczytane. Sir Arlek pisze, czy możemy przekonać kogoś, że nam się należą reparacje, skoro 80% rynku medialnego należy do Niemców. Nawet jak polski rząd negocjował o lokalizacji patriotów, to media mu się rzucały do gardła.
Tak, no to jest problem. To jest problem. Dlatego lepiej przekonywać partnerów za granicą, którzy mają realny wpływ na Niemców. Czyli na przykład ten pomysł, żeby uderzyć do Kongresu Amerykańskiego, znakomity. Kolejny pomysł, no trzeba uderzyć do partnerów Niemców z G7 na przykład, tak? Czyli przekonywać na spotkaniach na poziomie, nie wiem, ambasadorów kraje typu Japonia, Kanada, Francja. Teraz Francja zaczyna mieć tam kosę trochę z Niemcami, czyli kraje, które mają wpływ na Niemcy, bo są na podobnym poziomie lub wyżej, ale też mają interes, żeby Niemcy nie były za mocne, tak? Żeby Niemcy nie rosły w górę. Bo to też nie jest za dobrze, nie? Niemcom jak są za mocni, to odbija. No to dla tych krajów będzie interesem, żeby troszkę Niemców osłabić, no a wzmocnić Polskę, która przecież staje bohatersko, można powiedzieć, na pierwszej linii pomocy Ukrainie. To nie Niemcy, tylko Polska, nie? Choćby z tego powodu my ocieplamy, a to nie sztucznie, tylko po prostu nasz wizerunek idzie w górę. Tak jak mówię, nie jest to PR, tylko jest to naprawdę, no w związku z tym, co Polacy robią, i też troszkę polski rząd, mówię tylko w tej kwestii międzynarodowej, ale to naród polski przede wszystkim zasługuje na to uznanie na świecie, no to wykorzystajmy to. Z Niemcami się nie dogadamy, to spróbujmy ich zajść, wiecie, od tyłu, nie?
Mhm. A jeszcze chciałam się właśnie dopytać w tej kwestii reparacji, ponieważ no to tutaj pan Schuster pisze w swoim artykule, że nawet jeśli Niemcy wypłaciłyby 1,3 biliona euro odszkodowania, to Warszawa tego nie doceni i odpowie frazesami, więc nie ma to żadnego sensu.
To jest opinia pana Schustera. Może mieć taką opinię. Ja myślę, że jeśli Niemcy by zgodzili się, to byliby docenieni. Ale to naprawdę byłoby coś wielkiego, tak, można powiedzieć, w takiej polityce międzynarodowej.
Jeszcze z drugiej strony poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk, stwierdził, że uzyskanie reparacji od Niemiec to kwestia kilku lat. Czy zgadzasz się z tą opinią?
Tak. Oczywiście. To jest kwestia kilku lat. Dlatego dziadu, można powiedzieć, sakramencki, czemu żeś się za to nie wziął pierwszego roku, jak żeście doszli do władzy? Może już by było załatwione. A teraz to kto to zrobi? Jeśli przecież PiS straci władzę i Tusk ją przejmie, to temat reparacji upadnie, nie? Ja nie mówię, że zachęcam do głosowania na PiS, ale po prostu opozycja jak przyjdzie, to temat reparacji zamknie. Dlatego to jest kardynalny błąd PiS-owców, że się wzięli, mają 8 lat rządów i wzięli się w 7 roku za reparację. Powinni się wziąć w pierwszym albo w drugim, najpóźniej.
Jest jeszcze pytanie od Sef Psycho. Pytanie, czy po wojnie Niemcy upadną razem z Rosją?
Nie upadną razem z Rosją. Niemcy są zbyt silne gospodarczo, żeby upadły. Niemcy jeszcze będą starały się zarobić na tej wojnie, ponieważ spodziewam się, że jak Rosja upadnie, to Niemcy już będą pierwsze, już zresztą mówi się, no to co dzisiaj przytoczyłaś, że już jest temat w SPD, czyli to są, wiecie, no partia rządząca, tak, socjaliści niemieccy, już chcą normalizacji, już chcą rozmów z Rosją, tak, gdzie powinno być jasno powiedziane. Putin, jesteś zbrodniarzem, nie gadamy z tobą. Jak zdechniesz, albo cię zabiją, albo, nie wiem, umrzesz i przyjdzie nowa władza i po pierwsze wyprowadzi wojska, po drugie zapłaci reparacje, pokryje wszystkie szkody, to wtedy możemy zacząć rozmawiać o normalizacji, tak? Także Niemcy przebierają nóżkami najbardziej w Europie do normalizacji, ponieważ, no wiecie, Niemcy to jest kraj, który jest potęgą gospodarczą. Lokalnie w Europie jest potęgą gospodarczą. Przecież, wiecie, no to Niemcy do Rosji, jak się jedzie autostradą A2, to tam non-stop jest ruch ciężarówek. Wszystko jedzie, wiecie, Rosja, Niemcy, nie? Tam Białoruś i tak dalej. To Niemcy do Rosji wysyłają wszystko. Maszyny, samochody, jedzenie. No to, co produkują. Niemcy są po prostu potęgą tutaj gospodarczą. I można powiedzieć, wojna i zamrożenie stosunków, czy osłabienie stosunków gospodarczych z Rosją, czy jakieś sankcje, no uderzają gospodarczo nie tylko w Rosję, ale w ich najbliższych partnerów, czyli właśnie firmy niemieckie, można powiedzieć, cierpią, no bo w tym momencie straciły dobrego klienta. Rosjanie płacili, nie? Rosjan stać było, bo przecież mieli kupę kasy, kupę hajsu mają z gazu i z ropy, no i płacili Niemcom bardzo ładnie, nie? Także biznes się kręcił i oni by chcieli, żeby ten temat wrócił. Druga rzecz, myślę, że Niemcy bardzo chętnie, niemieckie firmy, koncerny budowlane, wzięłyby udział w odbudowie w restauracji Ukrainy, która przecież będzie, mamy nadzieję, za nie europejskie, tylko za ruskie pieniądze prowadzona. No i teraz ciekawe jest to, co właśnie powiedział prezydent Zełenski w tym wywiadzie, tak? Który też tak. Wczoraj...
Zełenski udzielił wywiadu dla TVP. Tak. I właśnie mówił, dziękował bardzo Polakom za pomoc, jakiej Polska udzieliła i też mówił, Polska i Litwa to pierwsze kraje, które udzieliły nam pomocy, nie przez telefon, ale osobiście tutaj w Ukrainie. I mówił też właśnie, spodziewaliśmy się wsparcia z naszych partnerów z Trójkąta Lubelskiego, ale też od naszych bałtyckich przyjaciół. Spodziewaliśmy się pomocy od wszystkich i nie mam na myśli Rosjan i Białorusi, ale państwa Unii Europejskiej. Niestety nie od wszystkich tę pomoc otrzymaliśmy.
No właśnie. No i kogo myślisz ma na myśli?
Kogo miał na myśli tutaj
dokładnie? Myślę, że właśnie miał na myśli Niemców, bo państwa skandynawskie pomagają i to dużo. Państwa, no te, które im dalej jakiś kraj jest, tym wiecie, ma mniejszy interes i mniej tak jakby się wczuwa w sytuację, tak? Czyli tam Hiszpania, Portugalia, one też troszkę pomagały, tak? Nie za dużo. Ale Niemcy są potężnym krajem, tak? I Niemcy, można powiedzieć, to Niemcy tak jakby też powodowały opóźnianie sankcji gospodarczych, no bo to Niemcy. Jeżeli na przykład byśmy zakręcili ropę w maju, tak? Czy gaz, na poważnie, no to bardzo by uderzyło w gospodarkę niemiecką, ponieważ, przepraszam, gospodarka niemiecka była praktycznie zależna całkowicie od gazu rosyjskiego i też od ropy rosyjskiej, tak? I zobaczcie, że stać ich było na to, to pokazuje, jaką mają siłę Niemcy finansową, tak? Z czego się wziął taki pik cen gazu w lipcu, sierpniu? Bo przecież gaz teraz wrócił do poziomów sprzed wojny, nie? A w sierpniu wrósł kilkunastokrotnie, nie? Cena gazu. To był czas, kiedy kraje europejskie kontraktowały w obawie przed zimą zakupy gazu na rynkach światowych, tak? No i wiecie, dlaczego tak została cena wywindowana? Bo była licytacja, tak? Którą wygrywali Niemcy, bo ich stać na to. Stać ich było, żeby nawet tak przepłacić za gaz, ale przez to wywindowali ceny dla wszystkich, tak? Po prostu są silni gospodarczo, no i poradzili sobie z tym, można powiedzieć, tematem. Zobaczcie, że oni już odeszli praktycznie całkowicie od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy. Co ciekawe, w ciągu roku zbudowali pierwszy terminal LNG. Czyli to, co my tam budujemy kilka lat czy kilkanaście, tak, terminal, to oni już jeden odpalają, a tam pewnie budują jeszcze ze 2-3 kolejne, nie? Czyli oni rzeczywiście wajchę przestawili, no to jest zmiana w polityce niemieckiej, bo takiej wajchy później się w drugą stronę tak łatwo nie przestawi, czyli rzeczywiście Rosja, mam nadzieję, że tak jest, że straciła Niemcy na zawsze jako klienta, no ale zajęło to im prawie cały rok, nie? Natomiast jeżeli by Niemcy powiedzieli, ok, nasza gospodarka więcej straci, zaciśniemy pasa, ale dokręcimy tego Putina jeszcze wcześniej, a nie w grudniu, no to być może ta wojna już by wygasała, bo zobaczcie, jaka jest sytuacja. O tym wielokrotnie mówiłem tutaj, że najpoważniejsze sankcje dla Rosji zaczęły obowiązywać na początku grudnia. Najpoważniejsza sankcja to jest koniec transportu ropy, tak, z Rosji, ponieważ Rosja najwięcej na ropie zarabiała. Na gazie zarabiała, można powiedzieć, 1/4 budżetu tego, powiedzmy, z węglowodorów, na ropie 3/4. Dlatego sankcja w ropę to była najpoważniejsza dla Rosji.
Czyli dopiero 10 miesięcy po rozpoczęciu wojny.
No, w grudzień 8, tak? Od lutego. A 10, przepraszam.
10.
A teraz wchodzi od lutego sankcja na produkty ropopochodne, czyli na przykład ropa naftowa, czyli już przetworzone, tak? Które są droższe, na których jest, wiecie, większa marża, to znowu będzie uderzenie w Rosję, nie? Zresztą notabene tutaj są obawy, jak to będzie z olejem napędowym na polskich stacjach, tak? Jak nie będzie można do Europy już sprowadzać z Rosji, bo Orlen być może gdzieś tam jednak rosyjski sobie ściągał innymi kanałami. W każdym razie to dopiero teraz są najbardziej bolesne sankcje na Rosję wdrożone. Od miesiąca, od grudnia, no i kolejna sankcja będzie w lutym. Dlatego teraz, można powiedzieć, budżet Rosji się gwałtownie kurczy, I naprawdę rosyjska gospodarka w następnym roku będzie miała poważny kryzys, nie? Tym bardziej, że co jest ciekawe, inne kraje, które Rosję wspierały, Chiny i Indie, bo to one głównie kupowały, no zaczynają tak troszkę z coraz większym dystansem podchodzić do Rosji i do zakupów ruskiej ropy. Dość można powiedzieć o cenie baryłki ropy Ural. Jaka jest? Wiesz, jaka jest?
Nie.
Nie wiesz, ja wiem.
Jaka jest?
Cena baryłki ropy Ural w ostatnich dniach jest poniżej $40. $37. Price cap, czyli ta cena, można powiedzieć, pułap, powyżej którego nie można kupić, to też jest ważna sankcja właśnie ustalona tuż przed wejściem tej na początku grudnia sankcji na sprzedaż ropy rosyjskiej, czy zakup ropy. Price cap został ustalony na $60, czyli państwa G7, ale też i Unia Europejska ustaliły, że nie wolno kupować czy transportować ropy, która będzie sprzedana w cenie wyżej niż $60 za baryłkę rosyjskiej. To jeszcze zdołowało cenę. I co ciekawe, że na przykład ropa Brent, czyli brytyjski taki, powiedzmy, czy no tutaj zachodnioeuropejski, można powiedzieć, wzorzec ropy jest na poziomie około $70 za baryłkę, a Ruscy, żeby sprzedać, muszą dawać 50% rabatu, żeby ktoś chciał to kupić, tę ruską ropę, która jeszcze jest badziewna w dodatku bardziej, nie? Bo ona jest tam bardziej zasiarczona. Nie jestem ekspertem, ale wiem, że to nie jest do najwyższej jakości, nie? Surowiec. Czyli Ruscy muszą sprzedawać w tym momencie poniżej $40. No bo 40, bo teraz tak, trzeba przetransportować gdzieś tam tankowcem daleko. Wiecie, to jest taka ropa trochę jak krwawe diamenty, nie? To też nie bardzo chętnie ludzie kupują, czy tam inne kraje. Wchodzą tutaj Saudyjczycy ze swoją ropą właśnie do Chin i do Indii się dogadują. Także Ruscy zaczynają na tym tracić. Natomiast w budżecie Federacji Rosyjskiej jest zapisana cena średnioroczna $70, a ostatnie wyliczenia jakiejś tam eksperckiej firmy są takie, że żeby opłacalna była dla Rosji produkcja, to powinna być cena $110 za baryłkę, a jest poniżej 40. No i teraz zobaczcie, dopiero teraz się to zaczęło, od tego miesiąca, tak? Czyli można powiedzieć, dopiero przez miesiąc niecały trwa degradacja rosyjskiego budżetu. A wcześniej jeszcze, mimo iż wojnę prowadzili, to ceny były wyższe, gazu i ropy. Czyli im wejście w wojnę się opłaciło finansowo, bo dużo więcej zarabiali, niż wydawali na wojnę. A teraz wydają na wojnę tyle samo, albo nawet więcej, bo muszą mobilizować, muszą szkolić, muszą naprawiać te swoje złomy, wyciągają tam T-55, T-34 zaraz wyciągną, ściągną z pomników, będą musieli to naprawić, żeby poszło na front. Czyli to też ich wszystko kosztuje, a coraz mniejsze mają przychody. Czyli jest degradacja rosyjskiej gospodarki. Dlatego no, im dłużej będzie ta degradacja trwała, tym bardziej Rosja upadnie, można powiedzieć, gospodarczo i tym szybciej, czy tym pewniejszy jest jej upadek, rozpad być może nawet, nie?
A skoro jesteśmy przy ropie, to jeszcze można wspomnieć o tym, że trwa remont ropociągu Przyjaźń, tak, którym Niemcy miały sprowadzać ropę z Kazachstanu właśnie do Niemiec, a tak to dalej biorą tę ropę od Rosji częściowo. Czy to przypadek?
Nie wiem, czy biorą tę ropę częściowo od Rosji jeszcze, bo chyba już nie mogą brać, chyba tylko Węgry mogą brać. Nie wiem, ale generalnie jest tak, że rzeczywiście, no to Rosjanie akurat ten remont jest prowadzony na odcinku rosyjskim i to Rosjanom zależy, żeby ten remont trwał, tak? Żeby ten remont nie był, można powiedzieć, sprawnie przeprowadzony. On miał się zakończyć 16 stycznia bodajże, czyli za kilka dni ten remont w każdym razie prawdopodobnie się nie zakończy. No, Rosjanie liczą w ten sposób na zwyżkę cen ropy, tak? Bo będzie taka sytuacja, że nie będzie ropy z Kazachstanu, no to zmniejsza się podaż. Popyt jest, powiedzmy, na podobnym poziomie. Jak jest mniejszy podaż, to cena rośnie.
A jeszcze mam takie pytanie, czy ta krytyka Zełenskiego dotrze właśnie do krajów Unii Europejskiej? Czy coś zrobią z tym?
No myślę, że to, że on tak szczerze powiedział, że są kraje, na których się zawiedliśmy, to powinno dać do myślenia przywódcom tych krajów, ponieważ to może się źle dla tych krajów skończyć. No, utratą zaufania, utratą pozycji, no i być może utratą też późniejszych możliwości gospodarczych w kontekście na przykład właśnie rewitalizacji Ukrainy. Mhm.
Wołodymyr Zełenski też mówił w tym wywiadzie o Polsce. Mówił, że Polska zadziwiła uściskiem. Polska wzięła w ramiona. To był uścisk. Uścisk bez nacisku, jak to miało miejsce w przypadku liderów niektórych państw, tutaj też się odnosi właśnie do państw, coś tobie dam, ale w zamian ty musisz zrobić coś tam, czyli nie było tak zwanego barteru, coś za coś. Polska wzięła w swoje ramiona Ukrainę, przyjęła miliony Ukraińców. Jestem bardzo wdzięczny. Było to miłe, wzruszające i bardzo ważne.
I to zobaczcie, że to też jest w sytuacji, kiedy stosunki polsko-ukraińskie no nie były takie gorące wcześniej. Były raczej chłodne, a to też ze względu na, myślę, słuszne oczekiwania polskiej strony. To nie są jakieś roszczenia typu takie do Niemiec, ale oczekiwania, że Ukraińcy no, uznają zło, które z kolei ich przodkowie zrobili Polakom podczas właśnie tej wojny. Tak? Czyli wtedy, kiedy Niemcy mordowali w Polsce, no to Polacy byli mordowani na byłych polskich już teraz terenach dzisiejszej Ukrainy. Przez Ukraińców niestety, no i Polska no, mogłaby powiedzieć, tak, no pomożemy wam, jeśli załatwicie sprawę Wołynia, tak? A nie było tak, nie? I nie ma w ogóle takiej gadki. Dobrze, że nie ma, nie powinno być, nie? Ja uważam, że teraz wykuwana jest taka prawdziwa przyjaźń polsko-ukraińska, która zaowocuje tym, że i tę sprawę się oceni historycznie, tak? Bo to już w tym momencie tylko jest ocena historyczna. Przecież nikt, kto wtedy no, te czyny popełniał, nie żyje, żeby można było go osądzić. Natomiast ocenienie historyczne jest istotne, szczególnie dla Polaków, dla tych Polaków, których rodziny tam zginęły, tak? Którzy no, albo się jakoś udało im wywinąć z tej pożogi, z tych mordów, no, albo po prostu nie wiem, byli wtedy gdzie indziej, ale stracili tam bliskich.
Zełenski też.
Jeszcze mogę jedno słowo dodać, że właśnie sami Ukraińcy tak przedstawiają Polskę jako starszą siostrę, nie? Że właśnie tak jest pięknie, już wiecie, już taka kultura czy sztuka się tworzy, gdzie właśnie jest ten uścisk taki siostrzany, nie? Gdzie Ukraina jest młodszą siostrą, a Polska starszą siostrą.
Też Zełenski właśnie mówi o takiej bliskości z Polską. Jest wiele kwestii, o których wiemy tylko ja i Andrzej. Mówi tutaj o naszym prezydencie po imieniu. Mhm. Były połączenia, które wykonywaliśmy bez żadnego pośrednictwa i bez żadnej pomocy, tylko przez komunikator WhatsApp.
No proszę, to jest pozycjonowanie produktu? Ja słyszałem, że Signal jest bezpieczniejszy, a nie WhatsApp. Ale dobrze, no fajnie, że panowie prezydenci nawiązali rzeczywiście taką przyjaźń i dobrą więź, bo to rzeczywiście dobrze wróży. No to też w kontekście tego, co wczoraj było u nas mówione o prezydencie Dudzie. Rzeczywiście to jest człowiek, który jak zaczynał, to był miernotą i mieliśmy do niego dużo zastrzeżeń, chociaż ładnie mówił, że będzie, ale on teraz wyrasta na męża stanu, nie? Także prawdziwego mężczyznę, to z kolei inny polityk mówił, podobno poznaje się po tym, jak kończy. Także tutaj akurat dobrze dla prezydenta Dudy. Czyli, Leszek Miller tak mówił.
Czyli przewidujesz dobre relacje Polski i Ukrainy w najbliższym
tak,
czasie.
Przewiduję dobre relacje, przewiduję bardzo dobre relacje, przewiduję naprawdę coś w rodzaju takiego sojuszu, czy nawet wiecie, może Unii to jest za dużo powiedziane, nie? Ale no przecież Lublin jest właśnie miejscem Unii Polsko-Litewskiej. No może coś w rodzaju właśnie takiej Unii Polsko-Litewsko-Ukraińskiej będzie. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby no, zrezygnować z niepodległości każdego z tych krajów, ale żeby stworzyć taką więź, jak na przykład mają kraje skandynawskie. Zauważcie, że na przykład Szwecja z Finlandią, tak? One mają bliską więź. Chcą razem wejść do NATO. Ale nie bez siebie, tylko razem, nie? Że to są kraje takie właśnie siostrzane, nie? I właśnie tak się mówi, że Skandynawowie, Szwedzi, Finowie, Norwegowie i Duńczycy to za sobą, wiecie, w ogień, nie? No to dlaczego tutaj nie zbudować takiego właśnie silnego bloku? Można nazwać to właśnie tym Międzymorzem czy Trójmorzem, bo zobaczcie, mamy w tym momencie dostęp do Bałtyku, do Morza Czarnego, no brakuje tylko tutaj jeszcze na południe takiego zbliżenia. Może się Węgrzy otrząsną, to po drodze, później Chorwacja i mamy już trzy morza, tak?
Polska z dostępem do trzech mórz.
Do trzech mórz, kiedyś tak było. Polska, nie musi to być Polska, ale przecież naprawdę to jest przyjemne, kiedy nie wiem, jedziesz do jakiegoś kraju, to my żeśmy tego doświadczyli, pewnie też pamiętasz, jak byliśmy na Węgrzech, nie? I o, Polacy, cieszymy się, nie? W Chorwacji też podobnie, tak? Ale zobaczcie, no właśnie to jest to, że ja to naprawdę, no mam, jedno z moich marzeń to jest takie, żeby pojechać do Ukrainy i spędzić tam urlop gdzieś właśnie na Krymie, czy poznać miasta jakieś takie, gdzie wiecie, no przyjeżdżają do nas różni Ukraińcy, którym pomagamy, uchodźcy, tak? I mieliśmy okazję poznać ludzi i z Charkowa, i z Zaporoża. I teraz w ten weekend byli ludzie z Kropiwnickiego, tak, z różnych miast w różnych częściach Ukrainy, którzy tam opowiadają coś o tych swoich miastach i tak dalej. No, fajnie byłoby kiedyś naprawdę pojechać tam zobaczyć ten kraj. Tym bardziej, że spodziewam się, że będziemy tam naprawdę mile witani, tak, i mile widziani. No to jest piękna perspektywa.
Także czekamy na tę perspektywę, a ja chciałam jeszcze przejść do Polski, informacji takich typowo gospodarczych, ponieważ GUS tutaj opublikował dane dotyczące inflacji i inflacja w grudniu wyniosła 16,6% w ujęciu rok do roku, czyli spadła. Czy to dobry znak?
Już się zaczyna mówić o obniżkach stóp procentowych, które mogą być jeszcze z tym, to jeszcze myślę dużo miesięcy. No tak, jest to dobry znak. Ale tutaj można powiedzieć, żeby troszkę dziegciu do tej beczki miodu, czy łyżeczki miodu, może beczkę dziegciu. Zobaczcie tę aferę Orlen Gate, powiedzmy ostatnią. Nie? Jak nas rżną przez ostatnie 2 miesiące na paliwie. Nie? Jak nas okradał, można powiedzieć, Kaczyński, Morawiecki, brudnymi łapskami Obajtka, jak nas okradali. Nie? Gdzie zawyżyli cenę paliwa, chociaż była podstawa do obniżki, po to, żeby teraz łagodnie przejść do podwyżki VAT-u, nie? A tak naprawdę to paliwo było za drogie o 15%, mniej więcej tam powiedzmy no, kilkanaście procent, nie? Co widać było, że podnieśli VAT i cena na stacjach się nie zmieniła. Ja tankuję w styczniu w takiej samej cenie, jak tankowałem w grudniu. A podnieśli VAT o 15%, chociaż nie musieli oczywiście, także wiecie, no tylko po to, żeby napchać kabzę do budżetu, żeby więcej teraz było pieniędzy w budżecie, to taki ten zrobili taką podwyżkę, bo nie musieli, chociaż tu mówią, że musieli, nie, ale w wielu krajach Unii, nawet w Niemczech jest VAT jednocyfrowy w tym momencie na paliwo. Okej, podnieśli, dobra, ale dlaczego wcześniej nas okradali? Dlaczego wcześniej doprowadzili wiele polskich firm, można powiedzieć, do ruiny czy do nadmiernych kosztów przez to, że podnieśli marże nadmiernie, tak? Wykorzystując monopolistyczną sytuację. I dlaczego mówię to w kontekście inflacji? No otóż są takie wyliczenia ekonomistów czy ekspertów, że gdyby nie właśnie ta za wysoka cena paliwa, które przecież jest w koszyku inflacji bardzo wysoko, bo to jest tam w granicach 6% chyba w koszyku inflacji, to dzisiaj inflacja może nie byłaby 16,6, tylko byłaby 15, tak? Albo 14,5. Bo paliwo przenosi się przecież na ceny wszystkiego.
A mówi się właśnie, że nie tylko Orlen zawyżał cenę, ale też PGN i G.
I PGE, tak. Czyli i dostawcy gazu, i dostawcy energii. No bo przecież pandemia, to musi być drogo, no bo przecież wojna, to musi być drogo. I w tym momencie, wiecie, zamiast ulżyć Polakom, nie chodzi o to, żeby te firmy dokładały do interesu. No ale na Boga tak powiem, dlaczego muszą zarabiać po 50-60% marży, tak? Czy 40%? Jak mogą zarabiać spokojnie, mieć zyski no dużo mniejsze i mieć te zyski, tak? No Orlen chwali się, że ma największe zyski w historii, idące w kilkanaście miliardów złotych. Do tej pory miał mniejsze zyski. I co, źle było?
Wzrost o ponad 300% rok do roku zysków Orlenu. A jeszcze...
Ale to podobno nie na paliwie, tylko na bułkach, na hot dogach i na frytkach.
Okej.
Okay. Zarabiają tyle, także... No Polacy, no musicie wszyscy żreć w Orlenie. Jakbyście wszyscy w Orlenie nie żarli, to by tyle nie zarobił.
No dokładnie, tak się właśnie w filmie jednym było, że właśnie wszystkie fast foody zarabiają na frytkach i na coli, a nie na hamburgerach, więc tutaj widzę, że Orlen stosuje podobną taktykę. No dobrze, ale jeszcze tutaj właśnie GUS, jeśli chodzi o inflację, to że niższa inflacja, ale ma rosnąć. Tutaj
tak może być.
Eksperci zapowiadają
roku, tak.
Właśnie, że szczyt inflacji ma nastąpić w lutym i może być to powyżej 20%.
Zobaczymy.
A jeśli jeszcze chodzi o ceny, to właśnie GUS wskazywał, że ceny żywności rosną cały czas mimo spadku inflacji, tak. Gdzie rekord cukier 87%.
Ja dzisiaj właśnie patrzyłem jeszcze przed wyjściem, jaki jest właśnie koszyk tego wzrostu inflacji. To rzeczywiście żywność jest ponad 20%, tam pamiętam. Mało właśnie wzrosły rachunki za prąd, ale to chyba dlatego, że wcześniej bardzo wzrosły, tak? Czyli w tym momencie być może rok do roku już mało wzrastają, bo wcześniej zostały, wiecie, w kosmos wywalone. No i podobno jachty chyba staniały, tak?
A, no to idealnie. Także wszystko się zgadza.
Także.
Tutaj pytanie, komentarz, Sir Aloryk. No i drogo się zrobiło przez to paliwo, bo to wpływ ma na całą gospodarkę. A Cezary Kłosowicz, Orlen tak zrobił, żeby nie było kolejek. Myślę, że to...
Dokładnie, bo tak, także powinniśmy być wdzięczni panu Obajtkowi, że przed świętami mogliśmy spokojnie pomyśleć właśnie o karpiu, o choince, a nie tam denerwować się, że stoimy w kolejce po paliwo. Takiej.
No właśnie, chociaż ja stałam, bo była obniżka cen jednego dnia, no i wtedy się wszyscy rzucili.
To był taki test chyba. Orlen zrobił rękami firmy Circle K, tak, bo to oni zrobił taki test, jak to źle by było, jak obniżymy paliwo, nie? Ale zobaczcie, ja już to mówiłem tutaj w programie, ale powtórzę. Naprawdę to jest hańba, jakich dziadów z nas robią. Jakich dziadów robią z Polaków, że dla obniżki o złotówkę to była, tak?
Tak, o złotówkę.
O złotówkę w ciągu kilku godzin to było.
Tak, to było w ciągu kilku godzin. Do 17 z tego, jeśli dobrze pamiętam.
Od 15 czy od 13 do 15. Czyli wiecie, obniżyli o złotówkę na kilka godzin. Miasta były zakorkowane. To pokazuje, wiecie, no ile litrów paliwa zatankujesz? Zatankujesz 30, 40, no 60 litrów paliwa. Czyli wiecie, zobaczcie, jakich dziadów z Polaków zrobili, że Polacy dla oszczędności 30 czy 40 zł, to dobrze, że, żeby żyć oszczędnie. Ja nie mówię, nie krytykuję bycia oszczędnym, ale właśnie o to chodzi, że oszczędność rzędu 30-40 zł jest powodem tego, że wszyscy rzucają wszystko i jadą do korka, do tego, całe miasta zakorkowane, byle zatankować, nie? No to pokazuje, że z nas dziadów zrobili po prostu. Że nie stać Polaków na luzie, że nie mamy takiej siły nabywczej, że możemy zatankować i to nas nie boli, tak? To pokazuje właśnie, bo to też porównujemy, Obajtek mówi, że mamy najtańszą benzynę w Europie. No wiadomo, że to jest nieprawda, nie?
A później były przeprowadzone badania i jednak
dokładnie.
Polska ma jedną z najdroższych.
Jedną z najdroższych, ale jeśli jeszcze to porównamy z siłą nabywczą, czyli powiedzmy z tym, ile ktoś zarabia, to okazuje się, że w ogóle jesteśmy no, na samym ogonie, nie? No tak, takich zdziadów z nas zrobili. To jest wina PiSu, bo rządzi 8 lat. Już nie może mówić, że to wina Platformy, nie?
Zaczynaliśmy od pochwał dla polskiego rządu, teraz trochę krytyki. Ja jeszcze chciałabym tutaj dorzucić do krytyki z lokalnego podwórka niedaleko Lublina, kopalnia Bogdanka.
Osoba związana,
tak, Michał Muskala, wschodząca gwiazda PiSu, związana blisko z Jarosławem Kaczyńskim, oświadcza się pod ziemią, prawie kilometr pod ziemią, no i wszystkie maszyny oczywiście musiały stanąć. Tutaj górnicy donoszą, że to nie było bezpieczne, ponieważ chodzili tam, gdzie nie powinni wchodzić. No i co o tym chciałbyś powiedzieć?
Może ty powiedz, jesteś kobietą, jak byś się czuła, jakby ci się oświadczono 1000 metrów pod ziemią? Jakieś głupie dla mnie jest.
Ja właśnie, ja sama się zdziwiłam.
Jakieś mało romantyczne.
Tak, ja się tak poczułam, że tak, no, w sensie ja bym się czuła dziwnie, bo trochę tak duszno i tak niekomfortowo. Dobra
wentylacja może być, ale no nie wiem, może oni chcą później żyć pod ziemią. Jakieś kretowisku może, nie wiem. Wiecie, rozumiem, wziąć gdzieś na jakąś wysoką górę, nie? Gdzie jest piękny widok, gdzie właśnie no, czuć też bliskość Boga, jak ktoś wierzący i tak dalej. No, jakieś piękne miejsce, ale pod ziemię 1000... Jeszcze rozumiem w Wieliczce, nie? Gdzie jest też ładnie zrobione. Ale do kopalni, tak? Gdzie pracuje wydobycie, tam wygonili górników, bo tutaj wschodząca gwiazda będzie się oświadczać. Nie, wypad, panowie, idźcie na przerwę, bo tu muszę teraz ten. I tutaj jakiś tam urobek, tutaj węgiel, nie? Tutaj wszyscy brudni. A on wyjmuje ten, pada na kolana, zabrudził sobie spodnie i się oświadcza. No po prostu, no żenujące dla mnie,
nie? Koleżanka wymyślała, że to po to, żeby nie mogła uciec.
O, to chyba było prawdziwym powodem. To jest rzeczywiście mądra ta twoja koleżanka.
Ja przepraszam.
Bo jej powiedział, albo przyjmujesz, albo tu zostajesz i gnijesz, tak?
Ojej, no to takie niezbyt romantyczne.
Może tak nie było, przepraszam, wschodzącą gwiazdę, bo może się obrazi, ale jeszcze w lubelskim, bo to nasze strony, także no też ruszyło mnie, bo jak głupi ci dyrektorzy, to też wschodzące gwiazdy z tych zespółek, czyli wschodzące gwiazdy tłustych kotów, czyli jeszcze nie tłuste koty, tylko takie na dorobku, ten zastępca dyrektora to też podobno wschodząca gwiazda biznesu pisowskiego, nie? Czyli wiecie, pierwsza praca spółka Skarbu Państwa, nie?
Tutaj przepraszam za pomyłkę, to Michał Moskal, nie Moskala. A jeszcze jeśli chodzi, tutaj górnicy donoszą, że to zatrzymanie ruchu maszyn miało doprowadzić do strat, które szacują nawet na kilka milionów złotych. Także to były dosyć kosztowne oświadczenia, że tak powiem.
Kto bogatemu zabroni, no.
No tak, no.
Skoro jest to jeden z pupilów Jarosława, to co to jest parę milionów? To jest ile to jest sasina? 1/20 sasina?
No.
To co to jest? 1/20 sasina?
Jest dużo tych milionów stracili.
No to jest, jakby to tak szło w 2 sasiny czy 3, no to byśmy, to można by żałować. Ale 1/20 sasina będziecie żałowali panu Moskalowi, no.
Ech. Także ja jeszcze mam, o tutaj Olga Sekuła myśli podobnie, to był szantaż emocjonalny, jak nie przyjmiesz pierścionka, to cię zostawię, także widać, że podobnie.
Kobiety jakoś to dobrze wyczuwają. Czyli tak, panowie, jeśli chcecie, żeby zaręczyny były przyjęte, no to wiecie, gdzie się udać. Do pana Michała Moskala, on wam wytłumaczy, jak załatwić zjazd do kopalni, ile trzeba zapłacić sasinów i wtedy... No nie mogą być nieprzyjęte, no bo w razie czego, no zostaniesz.
Także recepta na sukces. Jeszcze chciałam się zapytać, już będziemy powoli przechodzić do ogłoszeń. Jeszcze tutaj mam komentarz od Pieruk Official. Oszczędnym, ale nie z przymusu. Co oni wyczyniają, a my się przyglądamy i się denerwujemy.
Tak. Wiecie, na przykład konsekwencją takiego czegoś to powinno być wywalenie na zbity pysk tego, kto na to pozwolił. Mówię o tej Bogdance, tak? Czyli tego dyrektora, co chce zostać, wicedyrektora, który chce zostać tam wiceprezesa, który teraz złożył aplikację do bycia prezesem, powinien polecieć na zbity pysk i powinni być obciążeni kwotą właśnie kosztów, które poniosła firma. No przecież no firma, która wydobywa, chyba że w Polsce jest nadmiar węgla i można sobie pozwolić na zaprzestanie wydobycia.
Przecież Jarosław Kaczyński powiedział, jest że węgla, za dużo węgla nie zabraknie, więc...
Bo teraz tak, nas sprowadzali z Kolumbii węgla po 3 czy po 4 tysiące za tonę. Węgla jest opotąd, zima jest ciepła, dlatego, no to rozumiem, no to trzeba po prostu od razu tak było mówić, że tę akcję PiS robi po to, żeby nie było nadmiaru węgla, który by się marnował. I rozumiem, że trzeba po prostu... No trzeba zatrzymywać wydobycie, no a jakiś
a
powód trzeba dla tego...
A czemu od razu tak na cały dzień, albo na dłużej nie zatrzymać?
No, bo na razie znaleźli jednego chętnego do zaręczyn. No ale teraz może będzie... Może teraz PiS, wiesz, prowadzi programy te prorodzinne, po prostu zjazdy do kopalni na zaręczyny. No bo i tak nie możemy za dużo węgla wydobywać, bo po prostu za dużo mamy wydobytego, no. No
teraz to już jest wszystko jasne, się zrobiło.
Wytłumaczyliśmy, jak to powinno być.
Ja chciałam się zapytać o, już możemy powoli przechodzić do ogłoszeń, o wsparcie. Jak na dzisiaj, jaki jest stan gitar na dzisiaj,
okay,
jeśli chodzi o
bo
wsparcie?
Myślałem, że jakieś inne wsparcie.
Nie, o wsparcie telewizji.
No wspieramy Ukrainę, wczoraj o tym było mówione, także tutaj też to wsparcie jest potrzebne, bo tam się toczą teraz no, ważne walki. Można o tym jeszcze by chwilę pogadać, ale ten, bo to też ciekawe jest. Natomiast jeśli chodzi o nasze gitary, to ile mamy? 380? 380. No to dobijamy do 500, co jest mniej więcej na poziomie takim średnim, naszym comiesięcznym. Natomiast tak jak widzicie, jesteśmy telewizją, gdzie pracują młodzi ludzie, gdzie pracują ludzie, którzy na chwilę się oderwą od swoich innych zadań, gdzie rzeczywiście... My, wiecie, nie mamy tam znajomych w Bogdance, chociaż to blisko, nie? I nie mamy jakiegoś koryta takiego, powiedzmy, państwowego, gdzie wsadzamy swoje te, tam ci ryje wsadzają, nie wiem, co my byśmy... Nie. Także jesteśmy telewizją, która nie żyje z zrabowanych wam pieniędzy, czyli z podatków państwowych, nie żyjemy z dotacji, żyjemy z tych pieniędzy, które wy sami z siebie, nieprzymuszani, z wolnej woli chcecie nam wysłać. No i zachęcamy was, żebyście nas wspierali. Jest ta akcja 1000 gitar. już od ponad 3 lat, gdzie co miesiąc 1000 wpłat przychodzi do telewizji Idź Pod Prąd. Nie muszą to być duże wpłaty, zależy nam, żeby był po prostu 1000. To fajnie tak brzmi, już się przyzwyczailiśmy do tego, to też jest zachęcające, że jest nas nie mniej, tylko przynajmniej tyle samo, albo no, niektórzy odchodzą, ale przychodzą nowi w ich miejsce. Dlatego wzywam was i zachęcam, no dorzućcie i wy swoją cegiełkę czy gitarę, jak my to nazywamy.
A my możemy też zaprezentować krótki filmik, jak możecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, więc za chwilę wracamy.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi: ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd. Czyli docierać z prawdą do Polaków.
Wszystkie informacje o wsparciu znajdziecie na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Oczywiście tutaj my dzięki temu działamy, ale też niedawno wysyłaliśmy akcje pomocowe na Ukrainę, jak to robimy cały czas. Jeśli jesteśmy też właśnie przy temacie Ukrainy, to jakbyś mógł, ponieważ wiem, że siedzisz w tym i śledzisz cały czas, co się dzieje, to jakbyś mógł powiedzieć, co się dzieje właśnie na froncie.
No tam, znaczy ciekawe rzeczy się dzieją troszeczkę bardziej, można powiedzieć, nawet w Rosji, czy w rosyjskich, jest tak jakby wojna w wojnie zaczęła się w Rosji, bo wczoraj został zmieniony głównodowodzący, można powiedzieć, sił rosyjskich w Ukrainie, bo wcześniej był ten generał Armagedon, tak zwany Surowikin, który no, był szefem generalnie no, sił artyleryjskich, czy rakietowych wcześniej, i on wsławił się tym, że Syrię zrównał z ziemią, tam Aleppo i tak dalej, to jego robota. No i właśnie jak kilka miesięcy temu Putin mianował go głównodowodzącym, to, no to zaczęły się te ostrzały rakietowe, te fale takie i ostrzały w infrastrukturę krytyczną. No on został właśnie wczoraj, no można powiedzieć, zdegradowany w tym sensie, przesunięty niżej, a jego szefem został generał też armii Gerasimow, to jest szef sztabu, tak, czyli można powiedzieć główny po Szojgu, czyli po ministrze obrony, który zresztą chyba nigdy nie był na froncie, takiego ministra obrony, głównodowodzący, wrócił, można powiedzieć, na to stanowisko, co no, można na kilka rzeczy tłumaczyć, tak jakby na kilka...
Co to znaczy?
Po pierwsze, to pokazuje, że to, co ten Surowikin robił, no to nie przyniosło efektu. Albo, że no, zrobił to, co miał zrobić i teraz coś innego ma być, tak? To pokazuje, że Putin być może rzeczywiście no, pokazuje Zachodowi czy armii, że szykuje się na dłuższą wojnę. Ale myślę, że bardziej istotne to jest to, że w rosyjskich wojskach, czy tak naprawdę w Ukrainie, to w tym momencie walczą trzy armie, tak? A mówi się, że 3,5, bo jest armia rosyjska, dowodzona przez, no, przez sztab. Jest armia prywatna Prigożyna, czyli Wagnerowcy. Jest armia Kadyrowa, no, która tam mocno dostała po łbie, bo tam parę razy mieli spotkanie z Hajmarsami i tam wielu ich Ukraińcy utłukli. No ale rzeczywiście Kadyrow też ma swoje aspiracje. No i jeszcze w tym momencie zaczynają się tworzyć kolejne prywatne armie, tak? I ten generał Surowikin, on był łączony z Prigożynem, czyli to jest, wiecie, były kucharz Putina, a teraz ma ambicje, żeby zostać następcą Putina, jednoznacznie. To jest gość, który, można powiedzieć, już stara się wydeptywać sobie ścieżkę do władzy na Kremlu. I no ten Soledar, który prawdopodobnie już padł, albo no być może padnie, to jest miasto na północ od Bachmutu. Zresztą ciekawe, Rosjanie przez kilka miesięcy próbowali zdobyć Bachmut, nie? Tam zresztą nasza pomoc, o której mówiłaś, też jeździła pod Bachmut, do Bachmutu. Nie dali rady, po prostu nie dali rady. Odpuścili sobie Bachmut, zobaczyli, że go nie zdobędą. No i zaczęli zdobywać miasto Soledar, które jest tam 10 km na północ. No i też ruskie wojska nie były w stanie zdobyć, nie? To pokazuje, jak słabej jakości są te wojska, nie? no to w tym momencie Wagnerowcy postanowili, że zdobędą Bachmut po to, żeby pokazać, że no bez nich to się nie da, że oni są siłą. No i gdzieś tam powoli zmienili taktykę, to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale zmienili taktykę, która pozwalała im powolutku, można powiedzieć, wysyłając, skąd brali ludzi? Z więzień, tak? Czyli wysyłając zeków, czyli więźniów, ściągniętów i mobików później falami, doprowadzali do tego, że już później gdzieś tam wchodziły te jednostki Wagnera i gdzieś tam powoli Ukraińców wypierali z kolejnych zabudowań w Sołedarze za cenę ogromnych strat, naprawdę ogromnych strat, no ale Ukraińcy też trochę ludzi stracili niestety. No i być może ten Sołedar padnie, no i to będzie teraz sukces medialny kogo? No przecież nie armii rosyjskiej, tylko Prigożyna, czyli właściciela, czy szefa tej firmy Wagner. No i ta zmiana na stanowisku, można powiedzieć, szefa wojsk rosyjskich też może być właśnie informacją dla Prigożyna, że nie podskakuj za wysoko, że my wchodzimy do gry z powrotem, tak? Bo generał, który, można powiedzieć, pozwalał Prigożynowi na to, że on praktycznie no, w ogóle się nie słuchał, nie liczył z armią rosyjską, tylko nawet dysponował, można powiedzieć, siłami rosyjskimi, bo miał wsparcie lotnicze i tak dalej, no teraz został odsunięty troszeczkę niżej, a wchodzi człowiek związany z Szojgu, czyli, no można powiedzieć, z tym twardym sztabem, z twardą armią rosyjską. Czyli to są też wewnętrzne rozgrywki rosyjskie, co jest generalnie dobre dla Ukrainy. To, że toczy się wojna w wojnie, nie? Czyli to, że toczy się wojna, już się zaczyna wojna o władzę w Rosji na poważnie, to jest dobre dla sprawy ukraińskiej i dla naszej też, nie? Także to myślę, że jest taki pozytyw z tej informacji, że widać, że już się zaczęła taka mocna walka o władzę w Rosji. Zresztą niedawno przecież ten Prigożyn pozwalał sobie na to, żeby generała tego, co teraz znowu został szefem, czyli Gerasimowa, publicznie na nagraniu tam wyzywać od pedałów i tak dalej, nie, tam krytykować. No, także widać, że czuje się mocny, nie? A tutaj w tym momencie Putin tak jakby troszkę z powrotem ustawia karty inaczej. Pytanie, na ile Putin rzeczywiście ma jeszcze siłę to kontrolować, czy może to nie jest właśnie decyzja już przez Szojgu podjęta, jaką oni tam mają siłę. W każdym razie widać, że tam idzie rozgrywka już o schedę po Putinie. Może skończy się to tym, że ktoś w końcu się odważy i Putina skończy.
Ale w takim razie, bo tutaj mówiłeś w sensie z dwóch punktów, że to może wskazywać na przedłużenie, w sensie, że wojna będzie pokazywać, że ta wojna cały czas będzie trwała, a z drugiej strony właśnie, że to jest walka o władzę.
Tak, jeśli chodzi o trwałość wojny, no to tutaj to też o tym mówiliśmy i te informacje są już potwierdzane. Dzisiaj drugie takie źródło znalazłem, bo już wywiad ukraiński o tym przestrzega, że Rosja szykuje się, żeby stworzyć armię dwumilionową. To jest ogromna, nie, armia. Dwumilionowa armia to po prostu jest ogromna armia. I teraz zobaczcie, co to znaczy, nie? Jeżeli by stworzyli armię dwumilionową, wiadomo, że to nie da się naraz, że to długo potrwa i tak dalej, ale jeżeli by stworzyli armię dwumilionową, no to wiecie, będą szli falami, nie? Jak jakieś zombie, których się po prostu, będą się nie zatrzymasz tej fali. Czyli oni taką armią, no mogą po prostu przejść po trupach, nie? No ale wyobraźcie sobie armię dwumilionową. Chyba nikt sobie już w dzisiejszych czasach takiej armii nie wyobraża, bo w czasie wojny takich armii, te fronty wszystkie rosyjskie, które szły, to chyba ich tylu nie było jednocześnie. Chociaż też były ogromne liczby. No to czy armia dwumilionowa zatrzyma się na Ukrainie? Nie? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Jeśli oni mówią o stworzeniu armii dwumilionowej, to czy Zachód nie powinien na takie diktum, nie, na takie plany Rosji nie odpowiedzieć już i to mocniej, żeby po prostu oni nie mieli szans stworzyć takiej armii, tylko żeby wcześniej zostali pokonani. Bo przecież można ich jeszcze gospodarczo docisnąć. Teraz szykowany jest 10. pakiet sankcji, który też mają ambicje politycy unijni, żeby wprowadzić właśnie przed rocznicą wybuchu wojny, tak, czyli przed 24 lutego. 10. pakiet sankcji, a może nawet wcześniej. Na razie nie mówi się, co w nim będzie, ale jeszcze są duże możliwości dociśnięcia ruskim tak śruby, żeby oni po prostu zmiękli, nie? Naprawdę mało się, no niewiele jest zrobione. Dużo jest zrobione, ale mogłoby być dużo więcej. Przecież można im wyłączyć na przykład, to jest decyzja, wiecie, Amerykanów, nie? Jeżeli by chcieli na ostro z ruskimi zagrać, to można im w jeden dzień wyłączyć całego Androida i całego ten iPhone'a, tak? Czyli wiecie, no to są akurat amerykańskie firmy nad tym czuwają. I w tym momencie Rosja zostaje bez elektroniki. Tak? To się da zrobić. No, to jest taka, można powiedzieć, bomba atomowa, nie? Można powiedzieć, technologiczna, tak? Ale są takie możliwości. No i teraz no, musi być decyzja na Zachodzie. Czy pozwolimy im dalej toczyć tę wojnę i dalej budować siły i dalej mobilizować? No bo tak, Zachód liczy, że Rosja się wykrwawi, osłabi. No ale może jednak, żeby nie okazało się, że jednak oni gdzieś tam zagrają wabank, rzucą wszystko na szale, no i zmobilizują ten milion czy dwa i będą tak szli po prostu, wiecie, jak szarańcza, nie? Żeby wszystko zniszczyć.
Ale w ogóle czy Rosja ma potencjał siły, żeby stworzyć taką armię? No bo to trzeba dużo ludzi.
Ludzi by miała, nie?
Ale też miała. Sprzętu.
No ale to wiesz, to nie muszą mieć sprzętu. Dadzą każdemu karabin i będzie szedł. Właśnie tak ten Soledar zdobyli, nie? Że oni już nie wchodzili ze sprzętem. Oni wchodzili małymi grupkami. Szli tam po 5, 6. Nie uderzysz w nich artylerią. Jak wcześniej, jak mieli zgrupowanie więcej, to Ukraińcy artylerią walili w to zgrupowanie i nie było, nie? A tutaj nie uderzysz artylerią w 5, których idzie, nie? Tych 5 wyczuwa, gdzie jesteś, oni gdzieś tam później środkami ogniowymi, za nimi i następnych 5, następnych. I tak mogą iść cały czas, nie? A obrońcom się kończy amunicja na przykład, albo już karabiny nie wytrzymują, tak? Bo przegrzane luf mają i tak dalej. Także, no jak będzie ich masa wielka, to będzie trudno, nie? Oni nie muszą mieć wielkiego sprzętu, po prostu ilość, nie? Ilość w pewnym momencie może się przerodzić trochę w jakość, tak jakby zrównoważyć jakość, nie? Także to nie jest, to jest jakieś zagrożenie, tak? I jednak Zachód powinien na takie chęci rosyjskie też jakoś zareagować, nie?
Tutaj też właśnie Sir Arlek pisze, jeżeli uda się utrzymać sankcje, to myślę, że nam ta armia nie grozi.
Też generalnie jestem pozytywnie nastawiony i mam nadzieję, że to zwycięstwo będzie już niedługo, nie? Chyba lepszym scenariuszem byłoby, żeby jednak te wojny przybrały na sile, te wojny wewnętrzne, żeby gdzieś tam skończyło się życie któregoś z tych zbrodniarzy, ale nie, że nie wiem, zostaną osądzeni, chociaż to fajnie by było, nie? Jakby zostali w trybunale haskim albo na przykład w Mariupolu, żeby zrobić trybunał, ich osądzić i właściwą, sprawiedliwą karę im wymierzyć. No, Bóg im wymierzy karę po ich śmierci, nie? Lepiej by było chyba, żeby wcześniej dokonali żywota i żeby po prostu no, jakaś tam implozja nastąpiła Rosji, bo ja się tego nie boję, że to źle będzie dla świata, jak będzie rozpad Rosji taki wewnętrzny. No, Rosja po prostu taka, jaka jest zagrożeniem dla porządku światowego. Dla nas też.
Ja dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze i pytania, jakie nam przesyłaliście. Dzisiaj o 17 zapraszamy na serwis informacyjny. O 18 dogrywka studium pierwszego listu do Koryntian, pijaństwo w kościele. Taki tytuł, także zachęcamy do oglądania, a po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, jak apostołowie modlili się do Maryi oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, dekret o usprawiedliwieniu, także się zapowiada ciekawie. I przypominamy też o ankiecie dla widzów telewizji Idź Pod Prąd. Ona jest dostępna na stronie idzpodprad.pl/ankieta. Bardzo nam zależy na Waszej opinii, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy się zmieniać i co bardziej rozwijać, także zachęcamy do udziału w tej ankiecie. A jeszcze przypominam, że w sklepie Idź Pod Prąd pojawiły się nowości w dziale dla dzieci. Są koszulki z romeczkiem, kubki i teczki. I oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435. Tutaj odbierze redaktor Michał Fałek.
Dzwonię, tak, postaram
się odzwonić. Albo odzwoni, jak nie będzie mógł odebrać. Także zachęcamy do kontaktu, a my już będziemy się z Państwem żegnać. Był ze mną redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor i prezes również. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
Dziękuję i do zobaczenia. Widzimy się o 17.
Jak apostołowie Jezusa Chrystusa modlili się do Maryi? No, odpowiedź taka najbardziej precyzyjna to jest, oni w ogóle takiej osoby nie znali. ponieważ to, co dzisiaj w popkulturze, w kościele przedstawia się jako tak zwana Maryja, z Marią, czyli taką skromną dziewczyną żydowską z czasów Jezusa, która go urodziła, oczywiście jest jego matką i która pojawia się na kartach Biblii, to ta tak zwana Maryja nie ma nic wspólnego. No ale pójdźmy dalej, szukając odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób apostołowie modlili się do tej Marii, która z nimi była. Marii, tej kobiety konkretnej, matki Jezusa, która była też wśród uczniów Jezusa, uwierzyła w Niego. Żeby to zobaczyć, jak oni się do niej modlili, otwórzmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Tam jest mowa w 14 wersecie o właśnie Marii. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego. Jezus miał braci, Maria miała inne dzieci, no ale to inna już historia. Zobaczcie, oni się modlili razem, czyli i apostołowie, Piotr, Jan i tak dalej, i Maria, wszyscy modlili się do Boga. A potem mamy problem. Judasz zdradził, brakuje im jednego apostoła. Nie wiedzą, co zrobić. Zastanawiają się, jak go wybrać. Myślą o kryteriach. Potem dwóch spełnia te kryteria. Myślą, jak wybrać spośród tych dwóch. No to oczywiste, nie? Zapytają tej Marii, matki Jezusa, o zdanie. Nie, przecież ona lepiej wie. Tak? No to dla was challenge. Naprawdę nie trzeba dużo czytać. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, wersety zacznijcie od 12, od 14 do końca rozdziału. Tam znajdziecie odpowiedź, jak modlili się apostołowie do Marii. Ale ważne jest, byście sami tę odpowiedź znaleźli.
Trzynastego stycznia 1547 roku Sobór obradujący w Trydencie na swojej szóstej sesji uchwalił dekret o usprawiedliwieniu. W Bulli Letare Jerusalem papież postawił przed Soborem trzy cele. Pierwszym było wytępienie herezji, drugim odnowienie dyscypliny i poprawa obyczajów w Kościele, trzecim wprowadzenie pokoju w Kościele. Obrady rozpoczęły się 13 grudnia 1547. 1545 roku. Szukano podczas nich odpowiedzi na twierdzenia protestantów. Podczas sesji czwartej stwierdzono, że papież Eugeniusz I w roku 1441 słusznie włączył do kanonu Starego Testamentu tak zwane księgi wtórnokanoniczne, a wśród nich dwie księgi machabejskie. Drugą z nich uzasadnia się modlitwy za zmarłych. Uczestnicy soboru zgodzili się też, że tradycja jest równie ważnym źródłem objawienia jak Pismo Święte. Uznano też Wulgatę za normatywne tłumaczenie Pisma Świętego. Sprawę usprawiedliwienia omawiano na dwóch posiedzeniach, 6 i 13 stycznia. Podczas obrad doszło do rękoczynów. Biskup Tommaso Sanfelice utrzymywał, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary. Biskup Dionisio Ezanettini odpowiedział mu, że jest oszustem albo idiotą. Sanfelice chwycił go za brodę i potrząsnął. Został za to wykluczony z obrad. Pozostali uczestnicy zgodzili się, że usprawiedliwienie człowiek otrzymuje w sakramencie chrztu i aby je utrzymać, musi współpracować z łaską Bożą, a przez każdy grzech ciężki traci je. Sporządzono dekret liczący 16 rozdziałów i dołączono do niego 33 kanony. 12 z nich głosi: jeśli kto twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, niech będzie przeklęty. Po rozmowie z biskupem Sanfelice papież oczyścił go z zarzutu herezji.